Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Tak, kiedy modliliśmy się, przyszły mi takie myśli, za które jestem wdzięczny Bogu, za to, że ożywił nas, kochani, że naprawdę dał nam tchnienie takie nie z tego świata, dał tchnienie z ducha swojego. Chwała Bogu za to, że w tym duchu też i możemy być tutaj dzisiaj zebrani i wierzę, że chcemy przeżywać Boże Słowo, chcemy przeżywać. Jesteśmy zdolni do tego, aby odebrać od Boga to, co dla nas ma. Ludzie bez tego ożywienia tego nie potrafią, nie mogą przeżyć, nie mogą zobaczyć, nie mogą ujrzeć. Dlatego też i moje serce jest wdzięczne za to. Chciałbym się takim słowem dzielić z wami z Księgi Jeremiasza, z 35 rozdziału. Jakiś czas temu słowo to przeczytałem i tak fajne, kilka wniosków takich naprawdę cennych. A przede wszystkim przypomnienie. Przypomnienie o tym, czym jest posłuszeństwo. Rozdział 35, Księga Jeremiasza. Od pierwszego wersetu. Do 10 na razie. Słowo, które doszło do Jeremiasza, będę czytał z tego nowego przekładu, także tam dla informacji. Słowo, które doszło do Jeremiasza od Pana za dni Joakima, syna Jozjasza, króla Judy, mówiące: idź do domu Rekabitów, porozmawiaj z nimi i wprowadź ich do domu Pana, do jednej z komnat i daj im wino do picia. Zabrałem więc ze sobą Jazaniasza, syna Jeremiasza, syna Habisaniasza, jego braci, wszystkich jego synów i cały dom Rekabitów i wprowadziłem ich do domu Pana, do komnaty synów Hanana, syna Igdaliasza, syna męża Bożego, która była obok komnaty książęcej nad komnatą Masajasza, syna Saluma, stróża progu. Potem postawiłem przed nimi, przed synami domu Rekabitów, czasze pełne wina i kubki i powiedziałem do nich: pijcie wino. Lecz oni odpowiedzieli: nie pijemy wina, bo syn Jonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, nakazał nam, mówiąc: nie pijcie wina ani wy, ani wasi synowie aż na wieki. Nie budujcie też domów, ani nie obsiewajcie nasieniem. Nie sadźcie winnic, ani nie posiadajcie żadnej. Ale mieszkajcie w namiotach przez wszystkie wasze dni, abyście żyli przez wiele dni na powierzchni ziemi, w której jesteście przybyszami. Byliśmy więc posłuszni głosowi Jonadaba, syna Rekaba, naszego ojca, we wszystkim, co nam nakazał. Nie piliśmy wina przez wszystkie nasze dni, my, nasze żony, nasi synowie i nasze córki. I nie budowaliśmy sobie domów do zamieszkania, ani nie mieliśmy winnicy, ani pola, ani siewu. Ale mieszkamy w namiotach. Byliśmy posłuszni i postępujemy zgodnie ze wszystkim, co nam nakazał Jonadab, nasz ojciec. Albo czytajmy jeszcze dalej. A gdy Nabuchodonozor, król Babilonu, nadciągnął do naszej ziemi, powiedzieliśmy: chodźcie, wejdziemy do Jerozolimy przed wojskiem Chaldejczyków i przed wojskiem Syryjczyków. Zostaliśmy więc w Jerozolimie. Wówczas doszło słowo Pana do Jeremiasza, mówiące: tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, idź i powiedz Judejczykom i mieszkańcom Jerozolimy, czy nie przyjmiecie pouczenia, by słuchać moich słów, mówi Pan. Wypełniane są słowa Jonadaba, syna Rekaba, które przykazał swoim synom, aby nie pili wina. Nie piją go bowiem aż do dziś, bo są posłuszni przykazaniu swego ojca. Ja jednak mówiłem do was z wczesnym wstawianiem i mówieniem, lecz nie słuchaliście mnie. Posłał też do was wszystkie swe sługi, prorok, posłałem też do was wszystkie swe sługi proroków z wczesnym wstawianiem i przesłaniem, mówiąc: niech każdy zawróci już ze swej złej drogi i poprawi swoje uczynki. Nie chodźcie za innymi bogami, ani im nie służcie, a będziecie mieszkać w tej ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom. Ale nie nakłoniliście swego ucha, ani mnie nie usłuchaliście. I chociaż synowie Jonadaba i syna Rekaba wypełnili nakaz swego ojca, który im przykazał, to jednak ten lud nie był mi posłuszny do tego miejsca może. Kochani, tak przeczytałem ten fragment i zdziwiłem się mocno. Z kilku takich rzeczy. Opowiada on o tym, że synowie Rekaba otrzymali od ojca swojego takie pouczenie, aby nie pili, to co czytaliśmy, aby nie pili wina, aby nie budowali nam mieszkań. I kilka pokoleń minęło i oni się trzymali tego nakazu swojego ojca, takiego ludzkiego nakazu. Nie wiem, czy rozumieli nawet, dlaczego tak im ojciec przykazał. Ale do dnia tego właśnie, nawet aż pisze słowo, że do dziś, nie wiem, czy to ma jakieś odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach, ale nie pili wina. I wiecie, Bóg to widział. Bóg to zobaczył i posłużył się tym jako takim, powiem, wzorem. Pokazał Jeremiaszowi, aby powiedział do ludu, Judejczyków, spójrzcie na synów Rekaba. Posłuszni byli swojemu ojcu, jego nakazowi, aby nie odstępować, nie odstępowali. Wiecie, to jest dziwne, że Bóg posługuje się takimi rzeczami, pokazuje na taki ludzki przykaz i na to, że człowiek jest, może być posłuszny w takich ludzkich sprawach, a w tych bożych czasami nie chce być posłuszny. Ja tutaj zamknę. To trochę rozprasza. Wiecie, kiedy my się nauczymy posłuszeństwa, zaczynamy to bardzo wcześnie. Może nie posłuszeństwa Bogu, bo tego nawet jeszcze nie jesteśmy świadomi, ale już jako małe dzieci, już taki Oluś na przykład, on już powoli zaczyna rozumieć i wie, w czym może, w czym nie może. Jeszcze nawet nie wie, co to jest posłuszeństwo, ale wie, że pewnych rzeczy mu nie wolno, że pewne rzeczy się rodzicom nie podobają. Bóg od samego początku, od naszej maleńkości pokazuje nam i uczy nas posłuszeństwa. I później przez cały okres, kiedy zaczynamy rozumieć, że mamy być posłuszni rodzicom. Widzicie, to jest miłe dla rodziców, kiedy jest syn czy córka posłuszny, kiedy to, co się do niego mówi, to przestrzega tego. Nie chce swojego bardziej, a chociaż czasami ciężko, czasami nie jest łatwo wysłuchać i być posłusznym. Niektórzy z nas może byli posłuszni. Na pewno nie zawsze, ale tak się czasami zdarza, że jeden bardziej posłuszny, drugi mniej posłuszny. Ja powiem, że różnie było z moim posłuszeństwem. Czasami było to takie ciężkie dla mnie być posłuszny w tym albo w tamtym. Nie potrafiłem się przemóc. Dużo też z tego płynęło takiego smutku dla rodziców. Ale dziękuję Bogu, że dzisiaj już rozumiem i chcę być dalej posłuszny rodzicom też do samego końca. Ale Bóg pokazuje mi na posłuszeństwo dla Niego i to jest o wiele ważniejsze. i o wiele cenniejsze, bo dopiero wtedy możemy zrozumieć, kiedy posłuszni jesteśmy tutaj na ziemi naszym rodzicom. Czasami w takich dziwnych rzeczach, nawet czegoś nie rozumiemy. Na przykład rodzice zakazywali nam: nie pij, nie pal papierosów, nie chodź na dyskoteki, nie pójdziesz na dyskotekę. W wielu sercach, drodzy, się rodził bunt. Nie rozumieliśmy, dlaczego nie. Próbowali to nam tłumaczyć, ale my byliśmy bardziej mądrzy. Tutaj też był bardzo podobny przykaz tego ojca. Nie będziecie pić wina. Czyżby ktoś nie powiedział: taki ludzki, ojciec mój, coś tam, dziadek mój coś rzekł, ja czemu ja mam być posłuszny? Ale drodzy, dobrze jest, kiedy jesteśmy posłuszni rodzicom. Oni naprawdę wiedzą więcej i coś, czego my czasami nie rozumiemy, oni już dawno przeżyli. Ale posłuszeństwo naszemu Bogu to jest ten najważniejszy czyn. Kochani, jesteśmy często nieposłuszni. Ja jestem nieposłuszny i to powiem nie to, że celowo coś robię. Posłuszeństwo wymaga ceny. Wymaga ceny i przychodzą takie próby, w których chcielibyśmy się okazać posłusznymi, bo naprawdę w sercu nasza jest takie pragnienie. Bóg to też sprawia, ale często jeszcze nie potrafimy zapłacić tej ceny. Często jest zbyt drogie to dla nas, aby posłuchać głosu Bożego, aby zaprzeć się siebie samego, aby dać coś więcej od siebie. I zdarza się, że jesteśmy nieposłuszni. Wiecie, w tym wszystkim ważne jest nasze nastawienie. To, że czasami nie usłuchamy głosu Bożego, że nie będziemy posłuszni Słowu i Bożemu przykazaniu, bo nie zapłaciliśmy wszystkiego, bo nie chcieliśmy. Bóg nie daje nam prób takich, które by nas przekraczały, nasze możliwości. To o tym wiemy dobrze. A jednak czasami są to takie wysokie ceny, że nie zdecydujemy się na to. I przychodzi później smutek dla nas. Przychodzi smutek, że Boże, chciałem, naprawdę chciałem, a do końca jednak nie poszedłem. Ważne jest nasze nastawienie, to z czym później przyjdziemy do Boga i mu powiem, on będzie widział to w naszym sercu, że jest smutek, że nie zbuntowaliśmy się, że a Boże, to za wiele. Tego chcesz, tamtego chcesz, a ja tak naprawdę nie daję w niczym rady. Ale kiedy Bóg zobaczy nasze nastawienie, że naprawdę smutno nam z tego powodu, że czegoś nie wykonaliśmy tak, jak On chciał, to On zrozumie nas, drodzy. On nas zrozumie, On nam przebaczy. Dlatego zachęcam was do tego, aby naprawdę przykładać się do tego, aby być posłusznym tym, czym nas Bóg stawia każdego dnia. Aby zdecydować się zapłacić cenę. Aby w modlitwie i w mocy Ducha móc być posłusznym Bogu, bo tylko taka jest droga. Często sami z siebie naprawdę nie możemy nic, ale w mocy Bożej, tej, którą daje nam On sam z góry, jesteśmy na tyle mocni, aby być posłuszni Bożemu Słowu. Niech Bóg nas błogosławi w tym, niech nas też i w modlitwie prowadzi do tego. Aby to było naszą modlitwą codzienną, poranną. Aby każdy dzień przeżyć w posłuszeństwie do naszego Ojca. Amen.
Panu. Dzisiaj też będę mówił z objawienia świętego Jana. Tak ostatnio, tak myślę, nie wiem, zobaczę. Tak, mam jeszcze inne takie kazania, ale jakoś ostatnio chyba przykleję się do listów, które są do poszczególnych zborów. Tydzień temu mówiliśmy o liście do Tiatyry. A dzisiaj chciałbym mówić o liście do zboru w Pergamonie. Otwórzmy sobie objawienie świętego Jana. Drugi rozdział objawienia świętego Jana. Ostatnia księga. Myślę, że wszyscy wiedzą o tym, że objawienie Jana Apokalipsa to jest ostatnia księga Biblii. Są problemy z znalezieniem innych ksiąg, ale z tą raczej nikt nie ma problemu. Drugi rozdział, objawienie świętego Jana od 12 wersetu. A do anioła zboru w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. A jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki niekoleitów. Upamiętaj się więc, a jeśli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nim walczył mieczem z ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Zbór w Pergamie. Jeżeli będziemy później dalej jeszcze inne zbory omawiali, drodzy, każdy zbór, nie chciałbym określić, że to jest taki średniak, ale w każdym zborze jest coś dobrego, coś, co jest wychwalane, coś, co daje się za przykład, ale też są rzeczy, są sprawy, które przynoszą ujmę, no i które Bogu się nie podobają, mówiąc tak w takim najbardziej delikatnym określeniu. A więc są ludzie, którzy są wierni Bogu, ale są też ludzie, którzy są niewierni Bogu. Myślę, że obrazuje nam to pewien przykład, pewną przypowieść, którą Pan Jezus powiedział o 10 pannach, których 5 było mądrych, 5 było głupich, 5 było wiernych, 5 było posłusznych, a 5 nie było wiernych, nie było posłusznych, chociaż znały i wiedziały, chociaż chodziły do zboru, należały do kościoła, ale jednak jest ten podział. Powiem, kiedy myślę o tym, I kiedy czytam listy do zborów, to ciarki mi przychodzą, że to jest, że kiedy myślę o naszym zborze, że też tak może być. Nie mówię, że jest, ale tak może być. Pergamon nie był miastem, tak jak Tiatyra, dzisiaj byśmy nazwali to miastem przemysłowym, gdzie był przemysł. Oni tego nie mieli, ale było to miasto położone, do dzisiaj to miasto jest, ale się inaczej nazywa, jest to Bergama, oczywiście na terytorium dzisiejszego państwa tureckiego. Kiedyś liczyło dzisiaj liczy 20 tysięcy, a kiedyś liczyło ile? 200 tysięcy. Nieprawdopodobne miasto i oczywiście pięknie położone na wzgórzu, gdzie było widać, to było gdzieś około kilkadziesiąt kilometrów od Morza Śródziemnego, ale z tego wzgórza przy dobrej widoczności było widać Morze Śródziemne i było piękne, i było piękne. Było stolicą religijno-kulturalną Imperium Rzymskiego, stolicą Azji Mniejszej, tego regionu Azji Mniejszej. A więc tętniło tam życie religijno-kulturalne, jak to pięknie brzmi, prawda? A więc coś pięknego. I kultura, i religia. Jaka religia? Słowo Boże mówi, wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. I kończy ten werset, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. W tamtych czasach, w tamtym czasie było wiele świątyń. Musimy, powiem, za każdym razem o tym mówię, ale musimy wiedzieć, że to były kraje pogańskie i tam, gdzie były świątynie, to była część jakby religijna, kulturalna, ale odbiegająca daleko od tej rzeczywistości, od tej religijności, o której mówi Słowo Boże. Tam była między innymi świątynia Zeusa, i tam też była świątynia, której już wtedy zaczął się kult Cezara, boskiego Cezara. Jemu też składano ofiary, jemu też oddawano cześć jako Bogu, bo Cezar ogłosił się Bogiem i kolejni Cezarowie byli bogami. A więc prawdopodobnie to nazwanie, że to jest tron szatana, że to jest miejsce, mieszkanie szatana, odnosiło się do kultu boskiego Cezara. Jemu oddawano cześć. Nie było łatwo chrześcijanom, ludziom wierzącym, być wiernym Bogu. Za to, że oddawali cześć żywemu Bogu, że byli wierni żywemu Bogu, byli prześladowani. Byli paleni na stosach, byli rozrywani też przez dzikie zwierzęta. Nie mieli łatwo. Jest podany przykład jednego z członków tego zboru, Antypasa, który przepłacił swoją wierność wobec Boga życiem. Działano też na zasadzie zastraszenia. Po prostu, powiem, nie wiadomo, czy on był pastorem, przełożonym, czy starszym, czy zwykłym członkiem tego zboru, ale był wierny, dlatego też może i nie ma tu, że to był pastor, czy nie ma jakby przedstawionego jego stanowiska w kościele. To nie ma, powiem, nie chciałbym, że to nie ma znaczenia, ale on, największe znaczenie, jakie to ma, to jest co? Był wierny Bogu. Nie ma znaczenia, jakie masz stanowisko w zborze, bo może myślisz, że im wyżej, to może lepiej, powiem, to trudniej, to większa odpowiedzialność, bo tak Bóg ustanowił pewne rzeczy, ale najważniejszą rzeczą jest to, czy jesteś wierny Bożym przykazaniom. Nie ma najmniejszego znaczenia, jakie masz stanowisko. I to, że nie jesteś bratem, może jesteś siostrą, to nie znaczy, że nie możesz być wierny. Masz być tak samo wierny jak pastor. A może jeszcze wierniejszy, bo jeżeli pastor nie jest wierny, nie bierz to do siebie. Ty masz być wierny. Bóg oczekuje od nas, od każdego z nas, od każdego członka Kościoła wierności. I nie wiemy, kim był Antypas, ale wiemy i to jest od wieków już brano jako wzór, że to był ktoś, kto był wierny i przepłacił to życie. Przepłacił swoją wierność życiem. I jest stawiany jako wzór wierności. I w tym zborze nie upadła wiara. Nie upadła. Mam ci to, szanuję, znaczy się doceniam to, że pomimo, że jeden z was został w ten sposób, a więc zastraszenie, że i inni, a nawet wszyscy, wszystkich może spotkać, wasza wiara nie ustała. Że zachowaliście wierność. W obliczu właśnie tej kultury, tej religijności, jaka tam była. Tam składano różne rzeczy, znaczy się składano ofiary, ale też i przy każdej świątyni, za każdym razem to mówię, tam był też i nierząd, nieprawdopodobny nierząd. Kapłanki to były prostytutki po prostu. I to nie było jedna, dwie, to było kilkaset. Więc możemy sobie wyobrazić, jak to wszystko działało. To była Sodoma i Gomora. Ale dalej mówi, ale mam ci za złe. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Mam ci za złe, że są wśród was, wśród tego zboru są tacy, którzy robią coś podobnego, jak robił Balaam. I wiemy z historii, znaczy wiemy ze Słowa Bożego, co zrobił Balaam. Balak, król pogański, chciał, aby przeklął synów izraelskich. Dawał mu nieprawdopodobną ilość pieniędzy. I za pierwszym razem, i za drugim razem Balaam tego nie uczynił. Oczywiście przy tym drugim razie wiemy, jaką tą historię z oślicą i tak dalej, ale to już jest inna historia. Ale później Balaam zrobił coś ciekawego. Za co też otrzymał swoistą nagrodę. Pouczył króla pogańskiego, Balaka, jak osłabić naród, jak osłabić Izrael. Kiedy naród izraelski był wierny Bogu, nikt nie był się w stanie jemu przeciwstawić. Nawet te mocarstwa, które otaczały Izraela, nie były w stanie go pokonać, wiedziały, że nie mają szans. Chociaż mogły mieć kilkanaście razy, czy kilkadziesiąt razy liczniejsze wojska, lepiej wyposażone, nie miały szans z Izraelem, dlatego, że Bóg bronił Izraela. Ale Balaam wiedział, w jaki sposób osłabić pozycję Izraela, że Bóg nie będzie ich bronił. A więc co zrobić? Wprowadzić co? Grzech. Wprowadzić grzech do zboru. Ja już teraz to umniejszam. I Balaam to uczynił. Powiedział królowi Balakowi, żebyś wybudował kilka ołtarzy, sprowadził tam chyba co nawet tam jest ujęte, chyba niewinne czy cnotliwe kobiety, ale mniejsza z tym. Czy aż tak, ale kobiety, aby tam były i synowie izraelscy zobaczą, że one są piękne i będą z nimi uprawiali grzech. Nieczystość, rozwiązłość seksualną, a też i brali ich sobie za żony. I tak też się stało. A więc to osłabi i wtedy pokonasz, pokonasz Izrael. Nie ma innej sposobności, aby pokonać zbory czy chrześcijan, jak poprzez to, jeżeli wprowadzisz grzech. Jeżeli grzech wejdzie do twojego życia, już jesteś przegranym. Jeżeli grzech wejdzie do zboru, zbór już jest osłabiony. Jeżeli się wiernie trzymasz, nic nie jest w stanie ciebie pokonać. Jesteś zwycięzcą. Ale jeżeli przyjmiesz naukę tego świata, teraz już mówię innym, jeżeli wprowadzisz zwyczaje do swojego życia, świeckie zwyczaje, jeżeli wprowadzisz też świat do zboru, osłabisz moc zboru, po prostu Bóg już nie będzie mieszkał. Bóg nie przyzna się do ciebie. Bóg może nawet wydać ciebie nieprzyjaciołom, tak jak często wydawał Izrael, swój wybrany naród. Nawet na niewolę im wydawał. I to kilkudziesięcioletnią. Dlatego, że skłaniali się ku pogańskim zwyczajom. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Jest bardzo mało o nich wspomniane i oni działali jakby na początku naszej nowej ery, ale tam była, wśród nich oni to prosperowali taką szeroko zrozumianą kulturę obyczajową. W szerokim tego słowa zrozumieniu, nie tylko przeteczeństwo, ale też i homoseksualizm, i lesbijki, i tak dalej. To było ich taką, oczywiście to było mówione, tak można. Można być wiernym Bogu, będąc w związkach takich i takich i takich i takich. Dzisiaj, drodzy, powiem, niczym się nie różnią, powiem, pokusy sprzed 2000 lat, przez 3000 lat. Jak dzisiaj szatan, powiem, tak samo działa. Takie same zagrożenie czeka człowieka wierzącego, dzieci Boże. Takie same zagrożenie jest, my jesteśmy narażeni jako zbór, jako Kościół. Nic się nie zmieniło. Metody są te same. To osłabia Kościół. Można tak żyć, prawda? Bo tak wielu żyje. Drodzy, musimy sobie to jasno powiedzieć. Tak wielu żyje. I wydaje mi się, to nie jest... Można tak żyć. Można żyć w grzechu. Nie muszę być wierny. Pastor niech będzie wierny, może ta siostra niech będzie wierna, która się co nabożeństwo modli. Ja nie muszę być wierny. Możesz być niewierny. Tak mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Tak Jezus Chrystus zaczyna ten list. Tak mówi ten, który ma miecz obosieczny. Nie chcę mu powiedzieć, że on zabija, ale on rozcina. Ten miecz rozcina nieprawość i prawość. Ciemność i światłość. Nieczystość i czystość. Pan Jezus nie zmienił się. Słowo Boże się nie zmieniło i nie patrzy i nie idzie na kompromis z tym światem i nie pozwala i nie ma przyzwolenia na kompromis w drodze z tym światem. Drodzy, nie ma przyzwolenia. Nie myślę, że ja mówię teraz do was, ja mówię to do siebie. Ja już mam, nie będę mówił ile lat, dopiero teraz zacząłem księgę objawienia świętego Jana i listy, które mnie też przerażają, ale też które mnie pocieszają. Znaczy przeraża mnie to, jeżeli idziesz na kompromis z tym światem. Nie ma... W każdych z tych listów nie ma kompromisu. Pan Jezus wyraźnie mówi, nie ma kompromisu z grzechem. Nie możesz iść na kompromis z grzechem. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nim walczył mieczem ust moich. Upamiętaj się. A jeżeli nie, to przyjdę i będę walczył z tobą. Drodzy, chciałbyś walczyć z Jezusem Chrystusem? Chciałbyś walczyć z Bogiem? Jesteś gotowy na walkę z Bogiem? Czy człowiek kiedykolwiek był gotowy, aby walczyć z Bogiem? Straszna rzecz jest spaść w ręce Boga żywego. Chcesz iść i walczyć? Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów, jakby kończy ten fragment i zaczyna nowy fragment, jakby po, zawsze jest, kiedy kto ma uszy, niech słucha i już się kończy, prawda? A tu idzie dalej, zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. Drodzy, kamień jest to rzecz i biały jeszcze do tego, i napis na tym kamieniu i imię na tym kamieniu. Kamień jest to coś, co jest bardzo trwałe. Jeżeli nie wiem, nawet 1000 lat temu ktoś wyrył coś na kamieniu, prawda? To dzisiaj, czy dzisiaj jest to widoczne? Jeżeli wyryjesz w drzewie, wyryjesz na piasku, czy nie wiem na kim, to zaniknie. Ale kamień jest symbolem czegoś, co jest trwałe, co jest, no, co nie ulega jakiejś zmianie. Kamień biały i imię, którego nikt nie zna. Jedno imię, niepowtarzalne imię. Drodzy, jest wiele imion. W naszym zborze nie ma więcej Piotrów, tylko ja jestem. Oczywiście ci gość jest Piotr. Ale mamy Marcinów, tak? Adama też mamy chyba jednego. Bartka mamy, ale imiona nasze się powtarzają, prawda? Imiona nasze się powtarzają. Pan Bóg mówi, że zwycięzcy dam imię, jedno imię, niepowtarzalne imię. Nie wiem, jakie to będą imiona, drodzy, ale to będzie jedno, niepowtarzalne imię, przeznaczone tylko i wyłącznie dla ciebie. Nie będzie takiego drugiego imienia, jak tylko jedno, twoje imię. Myślę, że będzie ono też wyrażało, tak myślę, taką mam nadzieję, to jest tylko moje, twoje życie, po prostu twoje życie. Bóg nazwie cię tym imieniem, tym, jak żyłeś. Nie wiem, każdy z nas by chciał wtedy otrzymać, nie wiem, imię, coś, co symbolizuje zwycięzcę, prawda? I na pewno będzie to piękne imię. Będzie to imię, które będzie wyrażało, na pewno będzie wyrażało tego, który był wierny, posłuszny, o czym Adaś mówił, i który był zwycięzcą. Warto jest się dzisiaj zastanowić, czy jestem zwycięzcą. Czy jestem wierny Bożemu Słowu. Ale jeżeli nie, jeżeli jestem niewierny, to dziś jest czas też zastanowić się nad swoim życiem. Jeżeli jestem niewierny, upamiętaj się więc. Upamiętaj się więc. W każdym zborze, drodzy, byli tacy, którzy byli wierni i którzy byli niewierni. Ci, którzy się trzymali świata, no, i im się wydawało, że też i Boga się trzymają. My najlepiej wiemy, my wiemy, czy jesteśmy wierni, czy jesteśmy zwycięzcami, czy idziemy na kompromis z tym światem. Mamy, drodzy, tego świadomość. I do nas Bóg mówi dzisiaj, ja wiem o twoim życiu. Ja nie wiem. Bóg mówi, ja wiem o twoim życiu. Ja wiem, czy ty jesteś mi wierny, czy ty troszeczkę z tego świata bierzesz, że trzymasz się nauki, że jesteś taki jak Balaam, że jesteś taki jak Nikolajci. Po prostu bierzesz z tego świata. Bóg mówi, ja wiem. Ja o tym wiem i dzisiaj masz czas. I mówi, upamiętaj się. Ale też są ci, którzy są zwycięzcy. I to nas, powiem, jeżeli nie jesteś zwycięzcą, to dąż do tego, aby być zwycięzcą, aby być wiernym, bo czeka cię wspaniała nagroda. Zwycięzcy dam kamień biały i imię. Ja nadam tobie imię. Jedno niepowtarzalne. Amen.
O Panu. Pierwszy brat dzisiaj czytał nam ze Słowa Bożego, że musimy być posłuszni naszemu Panu. Wszystko zaczyna się od posłuszeństwa. Praca Samuela też zaczęła się od posłuszeństwa. Drugi brat mówił nam o tym, że mamy być wierni, nie skalani przez świat i mamy zwyciężyć. Śpiewamy taki psalm. Gdy Boży Duch napewnia mnie, śpiewam jak Dawid. Na Ukrainie śpiewamy drugą zwrotkę, modlę się jak Dawid. I trzecia zwrotka, płaczę jak Dawid. A czy to prawda? Czy płaczesz tak jak Dawid? Jak płakał Dawid? Dzisiaj bardzo mało w kościołach płaczących kaznodziei. Dziękujcie Bogu, że macie płaczących kaznodziei. Dzisiaj diabeł zamienił płacz na święty śmiech. I dzisiaj będę mówił o płaczu. No, taki niepopularny temat i o tym nikt nie mówi. Jak gdzieś przyjaciele spotkają się, czy jeszcze, no, płacz to dzisiaj to nie jest takie modne. Płaczący kaznodzieja, no też tak jakoś lepiej, żeby jakieś bajki opowiadał, czy i takich będą szukać. W ostatni czas Paweł pisze. Ewangelia Łukasza 23:27. Ewangelia Łukasza 23:27. A szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadali i płakali nad nim. Jezus zaś, zwróciwszy się do nich, rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, bo oto idą dni, kiedy mówić będą błogosławione nieplodne i lona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór: padnijcie na nas, a do pagórku przykryjcie nas. Gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, to co będzie na suchym? Płaczcie o sobie i o swoich dzieciach. Płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Problem rodzicy a dzieci. Dzisiaj pierwszy brat o tym mówił. I ostatni werset Starego Testamentu skończy się tymi słowami, że Bóg pośle Eliasza, który ten problem dzieci a rodzice jakby ma rozwiązać, tak powiem, żeby Bóg nie nałożył na ziemię przekleństwa. I szła za nim liczna rzesza ludu, którzy płakali nad nim. Król Salomon mówi, że jest, wszystko ma swój czas. Jest czas płakać, jest czas radować się. Czy dzisiaj te słowa Jezusa Chrystusa, który mówi: płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi, czy to nie dzisiaj ten czas mamy? Płakać nad sobą i nad dziećmi swoimi? Nad sobą płakać. Dzisiejszy twój płacz, jutrzejszy twój sukces. Mówię w duchowym znaczeniu. Jeszcze powrócę do tej myśli. Ale mamy czas płakać i czas radować się. I czy nie dzisiaj czas płakać nad sobą, nad swoimi dziećmi? Jako kierownik młodzieży przez 7 lat widzę, gdzie odeszła młodzież. I Jeremiasz, to był płaczący prorok, mówią na niego płaczący prorok. I w 8 wersecie 23, w 8 rozdziale 23 werset on mówi, Jeremiasz: aby moja głowa zamieniła się w wodę, a moje oczy w żudło łez, abym dniem i nocą mógł opłakiwać pobitych córki mojego ludu. Młodzież została pobita przez diabła. I Jeremiasz mówi, że dzień i noc bym płakał, płaczący prorok. I czy nie dzisiaj ten czas płakać nad sobą i nad swoimi dziećmi, nad swoimi braćmi, siostrami, nad swoimi ludźmi, miastem, wioską i tak dalej. Płacz jest różny. Jest płacz, gdy syny Gdy naród izraelski wyszedł z Egiptu, to oni płakali i płacz był taki: kto da nam mięsa? To był płacz. Chcieli mięsa. Czy dzisiaj nie ma takiego płaczu? W domach czytamy, że żona, no nie żona, tylko może dziewczyna, tak powiem, nie wiem jakby dokładnie powiedzieć, do której przyszedł Samson, ona płakała przed nim przez 7 dni. I co ona mówiła? Jaki to był płacz? Ty mnie nie kochasz, ty mnie nie kochasz. Czy dzisiaj nie ma takiego płaczu? Ty mnie nie kochasz, ja chcę piękny dom. Ty mnie nie kochasz, ja chcę fajny ogród, żywoploty, kwiaty, rabaty. Ty mnie nie kochasz, ja chcę samochód. Ty mnie nie kochasz, ja chcę prawo jazdy. I nie tylko 7 dni, a przez 77 dni i więcej mogą płakać. Taki płacz jest. Chcę lodówkę codziennie, żeby było kiełbasy, warzywa, owoce. Pewno. Naród izraelski płakał o mięso, o rybę, o czosnek, o cebulę. Ale to nie był ten płacz, którego czekał Bóg od nich. Ezaw też płakał. Daj mi tego, nie wiem jak w waszym tłumaczeniu, czerwonego czy jak?
Soczewicy.
O, no to daj mi tej soczewicy. Młodzież dzisiaj też, no daj, pozwólcie nam te szorty odziewać na nabożeństwo, ubierać. Pozwólcie nam to, pozwólcie płaczu. Pozwólcie nam nie długi rękaw, tylko trochę krótszy, bo tak gorąco. Wcześniej nie było 50 stopni, a teraz można ugotować się tak gorąco. Mamy tu tylko 20-30 stopni. No, bardzo rzadko 35 do 40, ale oni nie byli jeszcze w krajach muzułmańskich, gdzie 50 albo więcej i wszyscy przykryci mają ciało i nie mówią, że możemy ugotować się. Płaczcie o sobie, o swoich dzieciach, płaczcie za wszystkich ludzi, za swój naród. Płakać za Ukraińców, za Polaków, ale Ester, ona płakała za swój naród. I w końcu ten naród nie był zniszczony. Płakać za swoje miasto, za swoją wioskę. Kiedy ostatni raz płakałeś za swoje miasto, za swoją wioskę? Jezus płakał za swoje miasto, za Jeruzalem. I on mówi, że oni nie uznał dzień posiedzenia swojego po rosyjsku. Czyli... O, tak, dziękuję. I Jezus płakał za swoje miasto. Czy płaczesz za swoich przyjacieli? W Biblii jest napisane, że spotkał się Dawid i Jonatan. I płakali. I napisane, Dawid płakał bardziej. No dzisiaj takie coś spotkać, że spotkają się przyjaciele na ulicy i będą płakać? Nie, oni jeszcze z daleka krzyczą, gwiżdżą tam, nie wiem. Płacz dzisiaj nie jest modny. Płakać za swoich braci po duchu, czy po rodzeństwu, Józef płakał za swoich braci. On płakał, on nie mógł z nimi rozmawiać. Płakać za swoich dzieci, za siebie, tak jak płakał za siebie Hiskiasz. Odwrócił się do ściany i mówi. I co on mówi Bogu? Przypomnij, ile ja dla ciebie poświęcił życie i tak dalej. Płakać tak jak apostoł Piotr. On płakał. Zrobił coś niedobrego i płakał. I śpiewamy, gdy Boży Duch napełnia mnie, to śpiewam jak Dawid, modli się jak Dawid, płacze jak Dawid. A czy to prawda, płakać jak Dawid? Ile płaczesz? Ile płakał Dawid? Czytamy w druga księga Samuela, 13:37, druga Samuela. Absalom zaś uciekszy przybył do Talmaja, syna Ammichuda, króla Geszur. Dawid zaś opłakiwał swego syna całymi dniami. Codziennie. Ile płakać trzeba o swoich dzieci? Codziennie. Dawid, król, tyle był zajęty, ale on zawsze znajdował czas i płakał o swoim synie Absalomie. Codziennie płakał. Urodziło się u niego drugie dziecko. I przyszedł prorok i mówi, to dziecko umrze. I Dawid przez 7 dni nie je chleba, nie pije wody, modli się. Przecież prorok powiedział, to dziecko umrze. Ale Dawid zostaje na tej pozycji, na której Bóg chce widzieć każdego z nas. Niektórzy mówią tak, syny Samuela zrobili swój wybór. Każdy ma prawo wyboru. Syny Samuela zrobili swój wybór. Ale pozycja Dawida, i tak będę modlił się o nich. Nawet jeżeli, nawet było powiedziane, że umrze. Ale co później Dawid powiedział? Gdy chodzili tak cicho, żeby on nie słyszał, coś tam mówili, on mówi, zmarło dziecko? Tak, zmarło. Wstał, ubrał się i zaczął jeść. I mówią, czemu? Co się stało? On mówi, zanim dziecko było żywo, to była nadzieja. Modlił się, może Pan Bóg zostawi go żywe. Zanim twoje dziecko żyje, jeszcze jest nadzieja. Niech ono może w świecie, czy nie wiem gdzie, ale zanim ono żyje, pozycja Dawida, będę modlił się. Dawid płacze jak Dawid. Płacze jak Dawid. Inna historia, to pierwsza Samuela, rozdział 30. Pierwsza Samuela, rozdział 30. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklak, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Necheb i do Syklak, zdobyli Syklak i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowe i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem. Także im wreszcie nie stało les do płaczu. W naszym tłumaczeniu, także im wreszcie nie stało siły do płaczu. Ile trzeba płakać nad swoimi dziećmi, aż nie stanie siły. Tak płakał Dawid. Oni zabrali niewola Amalekitów i niewola diabla, to bardzo dwie wielkich różnice. I jeśli twoje syny, męż czy żona, mąż, żona, znajdują się w tej niewoli diabla, to jest gorsze niż niewola Amalekitów. Ale oni żywe. Oni znajdują się tam. I trzeba coś robić. Trzeba padać i płakać jak Dawid. Aż tyle, aż nie będę... Dawid płakał tyle, aż nie było mocy, nie było siły, nie było les. Tyle płakać. Dlatego, że żony, że mężowie, że dzieci w niewoli u diabla. Jak mogę siedzieć spokojnie? Do Dawida Wilkersona przyszła jedna kobieta i mówi, módl się o mojego syna. Bo on w świecie, on... I Dawid Wilkerson mówi, a ile razy dziennie siostra modli się o swojego syna? Ona mówi, ja nie mam czasu. On mówi, ja też nie będę miał czasu. Nie będę modlił się. Jest napisane, Rachela płacze o swoich dzieciach i nie chce pocieszenia, bo ich nie ma. Ile mam płacze na nabożeństwie, tak jak Rachela płacze o swoje dzieci, a ich nie ma. Ich nie ma na nabożeństwie. Oni gdzieś w niewoli. I zanim dziecko żyje, trzeba, trzeba modlić się, trzeba krzyczeć w niebo. Samuel przyszedł do Jessego i zadał jemu jedno pytanie. Czy wszystkie tu dzieci są? Jakby Pan Bóg przyszedł tutaj do mnie czy do kogoś i powiedział, czy wszystkie dzieci tu są, których ci dałem? Gdzie oni? I ten czas, czas płakać, czas radować się. Dużo ludzi mówi do pastorów, do diakonów, do biskupów i tak dalej. Jak jemu być? Jak jemu służyć? Jak być pastorem, jeśli jego dzieci nie wszyscy tutaj, nie wszyscy zbawieni? Czy może on w ogóle być na tym stanowisku i tak dalej? Znamy Jezusa. Czytamy, że jego bracia byli niezbawieni, ale on robił to, robił dzieło Boże. Kto jaką wiedzę ma, tak postępuje. Ktoś mówi, moje dzieci niezbawieni, nie będę dalej pastorem, albo tam. A niektórzy, no, tak jak Jezus, no, nie wierzą bracia, ale będę coś robił. I wychowanie rodziców, żeby dzieci mieli piękny dom, pracę dobrą, samochód. A ile rodziców wychowali dzieci, że ty zostaniesz pastorem, prorokiem, będziesz śpiewał w kościele, misjonarzem zostaniesz. Pamiętamy Hagar, ona poszła do pustyni ze swoim dzieckiem i tam zabłądziła się. Cały czas marzyłem, żeby zobaczyć pustynię i podczas misyjnego wyjazdu do Uzbekistanu bracia powieźli mi w pustynię Kyzylkum, to w przetłumaczeniu czerwony piasek, bo jest pustynia Karakum w Turkmenii, to jest czarny piasek w tłumaczeniu. No i tak poprosił braci, żeby stanęli w środku pustyni. Wyszedłem na tą pustynię i poszedł tak daleko od samochodu, poszedł tak sam. I tak myślę, 40 lat Mojżesz na pustyni. 40 lat. Jak on tu mógł wytrzymać? Niczego nie ma, tylko owcy i piach i 40 lat. I Hagar zabłądziła w pustyni. Zabłądzić w pustyni to jest coś strasznego. I jak Hagar zablądziła się, to co dalej? Napisano, że nie, że skończyła się woda w worku. Zablądziła się, skończyła się woda w worku. Tak samo rodzice. Jeśli oni zablądzili się w tej pustyni duchowej, to pierwsze co nie stanie, to nie stanie tej wody, nie stanie Jezusa w ich życiu. A Jezus mówi, ja jestem wodą. Nie stanie tej wody. I jak nie stało wody, to dziecko zaczęło umierać. Pierwszymi zaczną umierać dzieci. Jeśli rodzice zablądzą się, nie stanie tam Jezusa, to pierwszymi zobaczą śmierć swoich dzieci. Pierwszym zaczęło umierać dziecko. Nie ma wody. I ona mówi, nie chce widzieć śmierci dziecka. Hagar. Czy taką decyzję dzisiaj możesz podjąć ty o swoich dzieciach? Nie chcę widzieć śmierci dziecka. I ona, jest napisana, odeszła na jeden strzał strzały z łuka, odeszła na tą odległość i zaczęła modlić się i płakać. Ta odległość, jeden strzał z luka, czy jedna strzała odległość, to jest twój modlitewny pokój, o którym Bóg mówi, wejdź, zamknij drzwi i módl się. To jest twój pokój. Wejdź tam i modlić się o tym, że dziecko umiera, trzeba coś robić, trzeba modlić się. Але той покій замінили зараз телевізори, інтернети, є ще дуже-дуже речі. І тіщай дуже хрещан, вони заблондилися. Не раз бивам в різних містах і показую мені, о, а то вашого біскупа з інтернету, показуєм, то вашого біскупа цурка, зобач, яке є здєнче ту в інтернеті. Ну, і так мов'є до них, мов'є так. Ну, то так в Содомі теж одівалися дівчини, які займувалися проституцією і так далі. І плакати. І Єзус мові, Матеуша, Евангелія, 5 розділ, благословені ті, хто у вас в вашому тлумаченні смуцом, в нашим плачом, бо вони будуть потішені. Є смуток і є плач відносно Бога, а є смуток відносно того свята і плач. Так пише Павел, що смуток і плач відносно того свята принесе смерть, а відносно Бога принесе радость. І є плач пізній, є пізній плач. Якщо дзісяй не хочеш плакати, то будеш плакати пізній. То не утекне від тебе. Будеш плакати пізній. Але дзісейший твій плач, ютшейше твоє благословенство, твоя радость і покой в Пану. Але якщо дзісяй повіш собі, помисліш, не мам поводу плакати, мам радуватися. Чи не той час дзісяй, час плакати? І то ten пізній плач. І вели люди будуть плакати тим пізнім плачем, щегульні там, де Єзус мові, там буде плач і зембув, як там вашим скрежетанням. Там будуть плакати вели люди тим плачем. А Єзус мові, зобачите в Королевстві Небесному Ізаака, Якуба, Абрахама, а себе, а ви там не можете вийти, будете плакати. І ми співаємо такий псалм на Україні, «Щоб я не плакав за дверями, де сліза уж більше не нужна, щоб я не плакав за тими дверями, де лзи вінці не потрібні». І плачу не буде на небі, бо написано, що Бог вище вшелком лзе, забеже. Але дзісяй час плакати для того, що враг змінив тактики, вруга не видать, і дуже моцна іде валка, може моцніша, як під час інквізиції Наполеона, чи комунізму і так далі. Тільки через одну науку молодіж поїхала студіювати десь до міста, з 30% молодіжі діабл скрад. Тільки через науки. В наших костьолах, в Україні, в Росії поїхали і там зостали. І вруга не видать, але цорок ми видимо, що то тен кронк, он зближається, і зараз ми видимо. Видимо небезпечність. І нех Пан Бог поможе, щоб тен плач, щоб не були ми скомпі на тен плач. Менжові Божі, вони дуже плакали. Павел дуже плакав, Петр плакав, Єзус дуже плакав. Єремієш, Давид, Юзеф і так далі. Можна то без кінця мовити. Вони плакали. Вони плакали. Для того ми читаємо дзісяй, яке вони мали звичайство, яке вони мали моц. Але дзісяй так д'ябул такі машини пустив, які називаємося таким, що лепій чоловік буде плакав о котах, о псах, ніж о дєцьку. І останній версет, то є 1 лист Тимотеуша, 5 розділ, 8 версет, є написане так. А якщо хто о своїх, звлаща о домовніків, нема старання, тен запарше в'яри і єст горший од невіжунцего. Jechałem tutaj, Pan Bóg położył mi na serce te słowo. Myślałem sobie, Boże, no mogą mnie przyjąć te słowo, bo ono bardzo takie do kora taka. Ale Bóg mówi, że jeśli stróż widzi biadę i nie powie, to krew zaginionych będzie na głowie stróża. To my czytamy w Ezechiela i rozumiem, że będzie miał odpowiedzialność, jeśli nie powiem tego słowa. Dlatego niech Pan Bóg da nam mądrości wychowywać swoje dzieci, rozmawiać z młodzieżą, płakać o sobie, o swoich dzieciach, o swój naród, o swoją wioskę, o swoich braci i siostry, dlatego że dzisiejszy płacz to jutrzejsze błogosławieństwo. Niech Pan Bóg pobłogosławi. Amen.
Chwała Panu Bogu. Mieliśmy tak wiele cennego słowa. Dziękuję Bogu za to, że Bóg mówi do nas. Mówi do nas, jest żywym Bogiem, uważa nas za żywych. Do martwych by chyba nie mówił. Bo cóż to mówić do martwych? Jeszcze żyjemy. Daj Boże, dobrze, zdrowi, duchowo, blisko Pana. Tacy, którzy przyjmują pokarm, zdrowi przyjmują pokarm. Zdrowi potrzebują pokarmu. Chorzy nie mogą przyjmować. Chociażby chcieli, chociaż wiedzą, że to jest dla nich śmierć. Nie mogą przyjmować. Trzeba im dawać kroplówki, trzeba im tam coś wyrabiać. Jeśli Słowo Boże do nas nie przemawia, nie przyjmujemy go, to znaczy świadczy o naszej chorobie i nadchodzącej, nadchodzącym osłabieniu, a potem śmierci. Jeśli nikt nie wyniesie dzisiaj ze Słowa Bożego skarbów do swojego domu, na swoją drogę życia, to jest bardzo poważnie chory. I ta choroba kończy się wycieńczeniem i śmiercią. Nie jest to tak, że przejdzie samo. Trzeba wracać. Kiedy brat Piotr mówił o płaczu za dziećmi, o tym, że trzeba wołać, że trzeba, póki żyje. Ja myślę, że zrozumieli to też rodzice, że jest to dla nich taki bodziec, aby nie ustawać w modlitwie, ale myślę też, że mam nadzieję, że zrozumieli to też te dzieci, nad którymi się płacze. Że może zrozumieli, że nie są w raju, nie są w krainie szczęścia, a są w krainie śmierci. Może zrozumieli, że nie jest tak, że prowadzą życie piękne, fajne, ale że są w krainie śmierci. Nie wiem, czy czytać cały fragment, może tylko przeczytam cały fragment, a skupię się na kilku zdaniach z Izajasza, 35 rozdział. Może do ósmego wiersza, do pierwszego zdania w ósmym wierszu. Od pierwszego, 35 rozdział Księgi Izajasza. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się rozraduje i zakwitnie step. Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się. Niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu. Ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga.
Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. Gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie i będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Niech się rozweseli pustynia. Nie ma powodu, żeby pustynia się rozweseliła. Nie ma żadnego powodu, żeby się pustynia rozweseliła. Pustynia jest ponura, jest smętna, jest groźna, jest nieprzystępna, jest, nie wiem, wzbudza trwogę. Piotr mówił o tej pustyni, kiedy tam wyszedł i sobie pomyślał, jak on mógł, Mojżesz, 40 lat. Ja, kiedy byłem na pustyni judzkiej, jej, mówię, Jan Chrzciciel, całe życie na pustyni judzkiej. Jak tam można przeżyć? Nie ma powodu, kochani, by pustynia się radowała. Śmierć wokół, nic żywego. Tam są jakieś małe tajemnice, są jakieś małe źródełka wód. No, ale znajdź. W zasadzie każdy przybysz, który dostał się na pustynię, umierał, jeśli nie otrzymał ratunku. Zabłądzić na pustyni, tak jeszcze powiem, przypomnę słowa Piotra, zabłądzić na pustyni jak Hagar, to jest straszna rzecz. W ogóle być na pustyni, przejść przez pustynię stąd dotąd, to jest straszna rzecz. Nie wiesz, czy przejdziesz. Ponoć na pustyni śmierci chyba, tak, czy słonej w Stanach Zjednoczonych jest jedna droga przez tą pustynię dla samochodów, ale na wjeździe i na wyjeździe z każdej strony jest wielka tablica z informacją, kto tam może się wybrać, co musi mieć na pewno i w ogóle to, że ryzykuje życiem, nawet dzisiaj, w XXI wieku. Bo jeśli pojedziesz, jeśli ci nie starczy paliwa, jeśli ci samochód jest, nie jesteś pewny, to ryzykujesz życiem. Przejść pustynię, to już jest straszne, a zabłądzić jeszcze na pustyni, to już w ogóle śmierć. Naprawdę. Nie ma powodu, żeby się rozweseliła pustynia, ale Bóg mówi, niech się rozweseli pustynia. Niech się rozraduje i zakwitnie step. Nie ma. Step to jest taka trochę mniejsza pustynia. Nic prócz suchych traw tam nie ma. Rosną. Są jakieś tam maleńkie opady milimetrowe tam w roku. Są jakieś tam rosy, które pozwalają, że ta trawka wyrośnie, że cuda się, powiem, dzieją, że ona urośnie, ale żadna z nich prawie nie dożyje swojego wieku. Nawet tej trawy schnie. Jak zrobić, żeby rozradowała się, rozradował się step i żeby zakwitł? Nie ma nadziei. Można mówić. Gdybyśmy mieszkali w stepie, tak jak całe są, powiem, pokolenia, całe plemiona, które mieszkają na stepach, to one wiedzą, że jak było, jak było, tak i będzie, że nie ma tak, że ja sobie zechcę, że rozraduję się, bo step zakwitnie. Że wezmę wąż, podleję wody, jak w ogródku suchym nawet i no ale ogródek to jest taki jak ten pokój, a step jest taki jak nasz kraj. Nie ma. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby zakwitł? Dlaczego Bóg mówi takie rzeczy? Dlaczego Bóg mówi takie rzeczy? Oto wasz Bóg. Oto wasz Bóg. Wskazuje na Boga, na siebie i mówi, to wasz Bóg. Jest powodem tego. Bóg jest wśród was. Bóg wstąpił do was. Bóg zatroszczył. Oto wasz Bóg. Oto wasz Bóg. I nasze życie na tej ziemi jest bez Boga i życie ludzi na tej ziemi bez Boga jest pustynią i jest stepem, na którym nie ma radości. Na którym naprawdę nie ma życia. To jest straszne życie, jak ludzie żyją. To jest bardzo straszne życie. Oni nie wiedzą, że ono jest takie straszne, bo innego nie znają. Jeśli ktoś urodziłby się na wysypisku śmieci, tam spędził dzieciństwo i młodość, to on by, chociaż mimo tego, że miałby 25 lat, on by nie miał wyobrażenia, że może być świat, który pachnie. On by myślał, że to jest normalne, że tu śmierdzi. To znaczy w zasadzie to nie śmierdzi dla niego. To jest powietrze, którym oddycha. Ale ten, kto przyjdzie z zewnątrz, nie może tam wyrobić. Tak cuchnie. Takie jest życie w tym świecie. Ci, którzy żyją w tym świecie, myślą, że to jest fajne nawet. Coś tam jest dobrego, ale oni nie znają prawdziwego życia. Myślą, że są wolni na przykład. Myślą, że są wolni, bo mogą zrobić, co chcą. Mogą zapalić papierosa, jak chcą. Mogą się napić wódki, jak chcą. Mogą coś założyć, jak chcą. Myślą, że to jest, że żyją jak chcą. A nie rozumieją w ogóle prawdziwej wolności. Człowieka, który, tak jak Paweł mówi, wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Ten jest wolny, kto umie odrzucić grzech, kto umie odrzucić pokusy. Ten jest wolny, kto może odnieść zwycięstwo, kiedy diabeł go kusi. Ten jest wolny, ten zna smak wolności, a nie ten, kto mu diabeł mówi, będziesz grzeszył, będziesz cudzołożnikiem, będziesz takim, skrzywdzisz swoją rodzinę, doprowadzisz swoje dzieci prawie że do obłędu. Już nawet historie się kończą, ładne historie i opowieści się kończą tragicznie. Taki czasopismo mamy leśne, ale do tego prywatni, ludzie myśliwi to mają, się nazywa Łowiec Polski i tam taki, lubiłem, bo tam mój szef ma prenumeruje to. Tam były bardzo, są zawsze takie bardzo ciekawe opowiadania, na przykład z polowania. No to wybrane. Ludzie piszą chyba różne, oni wybierają te najlepsze i one są takie naprawdę bardzo ciekawe. Albo o polowaniach tam w dawnych czasach, za jeszcze, jak nie wiem, jakiś tam króla Poniatowskiego i kogo tam jeszcze. I takie, ale te opowiadania mnie by tak, no zawsze jak tam niewiele czytałem innych rzeczy, ale to zawsze czytałem. I teraz, tak, chyba to był ostatni nawet. I też taka, widzę, że to jest takie opowiadanie o tym. O człowieku, który, o to jest prawdziwe. Bo to raczej prawdy nie są zmyślone, ktoś opisuje po prostu swoją historię, swoją przygodę łowiecką, o tak powiem. To nie są zmyślone. No i właśnie człowiek, który stracił swoją rodzinę, rozsypała mu się. I zajął się tylko pracą i polowanie. Aha, praca i polowanie, dwie pasje, które mu zabierał, żeby świata nie widzieć, nie pamiętać, nie wiedzieć, to jest to, to i to i to. A i kiedyś na tym polowaniu, kobiety go już nie interesowały absolutnie nic, i kiedyś na tym polowaniu, na jakimś tam polowaniu, czy gdzieś tam go ktoś zaprosił wcześniej przed polowaniem, kolega z polowania, nie chciał tam iść, bo miał iść na polowanie, ale jakoś tam poszedł. Tam spotkał, tak krótko mówię, kobietę, która go zachwyciła i nie miał nadziei na to, że coś się tam stanie, ale kiedyś ona przyjęła zaproszenie na polowanie i on tak myśli, albo coś zyskam w jej oczach, albo w ogóle wszystko stracę, jak zobaczę, że strzelam do koziołka, czy tam do kogoś, to powie, paszołt i Ale się to obróciło w bajkę, się obróciło. Tak myślałem, że w bajkę. Bo ona się zakochała w nim i on to oczywiście był zakochany w niej. I o tym właściwie jest całe sadno, nie? No i to, bo dobrze, bo to skończone. Ale ludzie już wiedzą, jaki jest realizm. I ten autor tam dopisuje, tak. Bo to okazuje się, na koniec okazało się, że opisuje to ktoś trzeci. O tych dwóch. Tak, tak, no to było tak pięknie się skończyło. Tak fantastycznie się skończyło. No tak, 2 lata po tym się rozwiedli. Mówię, Boże, nawet już bajek nie ma. Nawet już bajka się tak kończy. Strasznie. Już nie będzie bajek takich. Nie ma już nawet bajek takich, jeżeli długo i szczęśliwie. Już nie ma ich. Po 2 latach znowu się rozwiedli. Musi się rozpaść. Wiecie, diabeł mówi, musisz to zrobić. A ludzie myślą, że oni mają wybór. Że są w niewoli. Nasze życie bez Boga i życie ludzi bez Boga jest jak step i jest jak pustynia. Powiem tak, a też nasze życie, kiedy my doświadczamy tego, tej słabości, my doświadczamy też takiej pustyni, takiej duchowej i mówimy, jak tam można przeżywać radość. Bóg mówi te słowa nie do żyznych ziem, ale kieruje te słowa do pustyni, ale tam, gdzie jest faktycznie tak, jak jest. Nie mówi do żyznej ziemi, do pięknej łąki, słuchaj, wyobraź sobie, że jesteś stepem przez chociaż rok. I ja przychodzę i ciebie nawadniam i ty się stajesz... Bo ona by sobie nie umiała, ta łąka, tego wyobrazić. Ona po prostu nie czułaby tego wcale. Bo jest łąką, zawsze jest nawodniona. Ale Bóg mówi do pustyni, tam, gdzie naprawdę nie ma wody. Tam, gdzie od zachodu do wschodu nie ma wody. Jest upał, jest skwar, gdzie nie ma życia. Do tej mówi, do pustyni mówi. Jest nasze życie często takie, jak pustynia wydawałoby się, jakby wypalona pustynia. Modlimy się, szukamy Boga, wołamy, nic nie ma. O, i właśnie do takiej pustyni Bóg mówi. Niech się rozraduje. To jest piękne. To jest niezwykłe. Do pustyni, gdzie nie ma życia i nie może być życia, bo nie może być życia, Bóg mówi, niech się rozweseli pustynia. Bo będzie mu dana chwała Libanu, świetność Karmelu, a więc to są takie powiem, no, tak jak w porównaniu do pustyni, puszcza, jak to się nazywa, ta dżungla tam gdzieś nad jakąś rzeką w środku Afryki. Niesamowicie bujna, że wszystko zarasta, że tak jest, no tak tam wszystko rośnie, że przetną jakiś korytarz turyści, czy tam pionierzy przetarli, przecięli. 2 tygodnie po tym już nie ma śladu. Wszystko zarośnięte. Bóg mówi, spieczona pustynia niech się raduje, bo tak będzie dana mu chwała Karmelu, tych pięknych, tych dorodnych, tych cudownych, Saronu, Libanu, potężne drzewa, słyną cedry libańskie, biblijne określenie, niezwykłe, majestatyczne, potężne, bo mają. Wzmocnijcie omdlałe, opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Powiem może do tych matek, czy do tych ojców, rodziców, co się powinni modlić za swoimi dziećmi, o których mówił brat. I już są omdlałe ręce. Czy to nienormalne, że są omdlałe ręce? Normalne, że omdlewają. Podnieście ręce do góry i przytrzymajcie je przez 5 minut. Zobaczycie, że to jest normalne, że ręce omdlewają. Że kolana bolą. A Bóg mówi, podnieś. Podnieś omdlałe ręce. A dlaczego może tak mówić? Dlaczego może mówić do pustyni, że ma się radować, bo będzie kwitło tam? Nie ma jeszcze tego, nie ma tego. Dlaczego może mówić i mówi do omdlałych rąk, podnieście? Do kolan słabych, wzmocnijcie się? Bo stoi przy was Bóg. Oto Pan Bóg wasz. Bracia i siostry, oto Pan Bóg wasz. Oto Pan Bóg wasz, nadchodzi pomsta, odpłata Boża i to od razu kieruje skierowało moje serce, moje myśli na Jezusa, na Pana Jezusa, o którym jest powiedziane, że wychodzi z Edomu ten, który tłoczył tam w Kadzi wino gniewu Bożego. Ten, który przyszedł, powiem, pokonać naszych wrogów, tych, którzy nas więzili, przyszedł pokonać diabła, przyszedł pokonać grzech, który nas męczył i dręczył, przyszedł pokonać śmierć, która nas straszyła i pokonał. przyszedł czas pomsty. Nie musimy żyć. Nikt, kto nie chce żyć w niewoli, nie musi być niewolnikiem. Wyobrażacie sobie tę radość tych niewolników, kiedy przyszła ustawa, kiedy wprowadzono wolność? I dzisiaj jest ta wolność prowadzona. Żyje w grzechu tylko ten, kto chce zostać w grzechu. Jest dzisiaj niewolnikiem grzechu, niewolnikiem diabła tylko ten, kto chce być niewolnikiem diabła. Idzie do piekła, pójdzie do piekła tylko ten, kto dzisiaj wybiera, pójdę do piekła, to jest mój wybór. Nie idę do Boga. Oto Bóg wasz. Bo Bóg wasz jest tutaj z wami. Bo Pan jest z wami. I wtedy, zobaczcie, wtedy, co się dzieje, kiedy ten Pan przychodzi, kiedy Pan Jezus przyszedł, co się stało? Są takie oczy ślepych? Otworzą się. Jedna, takie cztery główne jakby, nie wiem, główne rzeczy w naszym życiu, główne zmysły, nie wiem, jak to powiedzieć. To, co, czym żyjemy, co jest ozdobą naszego, w ogóle i sens nadaje naszemu życiu. Oczy ślepych będą otworzone. Uszy głuchych będą otworzone. Będą słyszeć. Chromy, ten, który nie może chodzić, będzie skakał jak jeleń. I ten, który mówić nie może, radośnie odezwie się język niemych. Bracia i siostry, mówcie do słabych i zaniepokojonych w sercu. Ktokolwiek jest zaniepokojony w sercu swoim, obojętnie czym. Kasia ostatnio pisała taki SMS i mówiła świadectwo o Bożej wolności. Ale była zaniepokojona. Mówi, nie mogłam spać i przychodził potężny strach. Wiecie, że takiemu człowiekowi można powiedzieć, raduj się, bo Bóg stoi przy tobie. Takiemu, przed którym jest otwarta, powiem, droga do śmierci, bo lekarze powiedzieli, że to jest rak. Można powiedzieć, miej nadzieję, bo przy tobie stoi Bóg. Nawet jak się to skończy śmiercią, przy tobie stoi Bóg. Nawet temu, kto idzie we wrota śmierci, możesz powiedzieć, nie bój się, bo oto wasz Bóg. Oto wasz Bóg. Kochani, Pan Bóg, mówcie do zaniepokojonych w sercu. Nie jest tragedią, kochani, jeśli ktoś ma zaniepokojone serce, jeśli ktoś jest w stanie tego zaniepokojonego serca, to nie jest coś, nie wiem, nie dziwnego, niezwykłego. A tragedią jest, jeśli my nie możemy mu powiedzieć, albo jeśli nie dotrze do niego, nie dociera, nie chce wierzyć słowom Boga, mówcie do takich zaniepokojonych, bądź mocny, nie bój się. Bądź mocny, nie bój się, ale przecież ja jestem na stepie, ale przecież ja jestem teraz na pustyni. Moje życie to jak pustynia. Kochani, i wiecie, kiedy tak o tym myślałem, przyszedł mi taki obraz, jaki widzieliśmy w Izraelu, gdzie każda roślina, każde drzewo jest zaopatrzone w wodę przez maleńki, cieniutki jak palec wężyk, który podaje mu wodę tyle, ile on potrzebuje. Drzewo więcej. Kwiatek mały na skwerze miejskim, żaden by. Wszędzie, kochani, dookoła jest śmierć dla takiego kwiatka, dla takiego drzewa. Wszędzie jest pustynia sucha, skalista. Nie ma wody. Wszędzie to drzewo, które tam wyrośnie, czy ten kwiatek, który zasadzą 30 kwiatków na tym, każdy z nich jest, powiem, na pustyni. I dookoła niego jest śmierć, ale on rośnie. Wiecie, dlaczego rośnie? Bo jest doprowadzony mały wężyk, który podaje wodę. Jest to sterowane już tam elektronicznie o każdej porze, jakiej tam trzeba i z częstotliwością, jakiej trzeba. I rosną piękne, nie wiem, drzewa potężne, na których daktyle rosły i które później jeszcze żeśmy próbowali. Coś niezwykłego. Dlaczego? Wszędzie, gdyby zabrakło tego wężyka, gdyby zabrakło tej wody, to oni rosną w pustyni. Gdyby ktoś zabrał, to on rośnie w miejscu śmierci i ta śmierć przychodzi natychmiast. Ale jest woda. I my, ten świat jest pustynią. My jesteśmy w tej pustyni, ale obok nas jest Bóg. Możesz się radować. Chwała Libanu ci będzie dana. Chwała Libanu, bujnie będziesz rósł. Wzmacniaj swoje omdlałe ręce, bo to nie koniec. Bo gdyby to miał być koniec, to by trzeba było opuścić i przegrać. Ale to nie jest koniec. To nie jest ostateczność. To nie jest rozwiązanie. Oto przy tobie Bóg. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw. Zmieni się w staw. A teren bezwodny w ruczaje. I ostatnie, i będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Bóg nas postawił na takiej drodze. Jaka radość powinna towarzyszyć nam. Kochani, nasza droga, nasze drogi ciemne, powikłane, pozarastane, zapadliny, trzęsawiska. Nasze drogi. Wszędzie naszym drogą, ludzkim drogą towarzyszy śmierć. Strach, brak nadziei. A święta droga to tak jakby żebraka przyodziać w piękne białe szaty. Wykąpać go. Przyszliśmy z ciemności i stanęliśmy w światłości. Przyszliśmy ze śmierci, bo byliśmy w śmierci. Co to, że ci ludzie żyją? Oni są w śmierci. I wyrok nad nimi już jest wydany, wieczny wyrok. To życie już jest życiem w śmierci. A później staną przed Bogiem, aby odebrać wyrok. Jeszcze jeden wyrok, ostatni wyrok. Idźcie precz. W takich byliśmy, ale Bóg nas postawił do życia. Droga święta. Droga święta. Wielu przeraża to, że to jest święta droga. Ale nie rozumie tego. Wielu chrześcijan przeraża to, kiedy się mówi o świętości, o czystym życiu. Tego nie rozumie. Każdy z nas, gdy wraca z podróży, gdybyśmy tak podróżowali, jak podróżowali w Izraelu, to dopiero byśmy mieli. Ale dzieci nasze wracają samochodem, zamknięty, klimatyzacja w środku, jadą. Już niedługo będą w domu i wszystkie mówią, no zapalcie tam w piecu, żeby była ciepła woda. Jakie to miłe, nie? Wykąpać się, obmyć się, wziąć prysznic. Po jakiej to drodze? A gdybyśmy byli tak jak tam, to jest dopiero piękne. Kochani, z kurzu tego świata, z brudu tego świata, ze zmęczenia, z brak nadziei. Co może być gorsze niż brak nadziei u człowieka? Brak nadziei, że coś się zmieni. Brak nadziei, że będzie lepiej. Jaką ci ludzie mają nadzieję, że będzie lepiej? Czy że więcej pieniędzy dostaną, to będzie lepiej? Dostają i wiedzą, że nie jest wcale lepiej. Ale jest więcej tutaj w głowie. Więcej zmartwień, więcej utrapień. Więcej problemów. Z takiej rzeczywistości Bóg nas przeniósł na drogę świętą. Gdzie jest wolność, gdzie jest radość, gdzie Pan jest. Nie wiem, dlaczego ludzie się przerażają, że to święta droga. A ja z całego serca jestem Bogu wdzięczny, że nigdy bym nie zasnął nawet sekundy smaku świętej drogi, gdyby nie łaska Boża. Nigdy bym nie mógł odetchnąć chociaż jeden haust zrobić, jeden oddech czystym, Bożym, sprawiedliwym powietrzem. Żyłbym jak na tym śmietnisku i nie znałbym zapachu lasu, Bożego lasu. Gdyby nie łaska Boża, gdybym nie stanął na świętej drodze. Jaka to łaska? Dlatego powiem, modlitwą moją jest: Panie, oczyszczaj mnie jeszcze z tego, co jest brudne. Oczyszczaj mnie. Z tego, co mój oddech dławi. Co moją wolność zabiera. Co moją radość zabiera. Co mój pokój odbiera. Oczyszczaj mnie z tego. Panie, chcę naprawdę na tej drodze świętej żyć, iść, żyć w radości, podskakiwaniem, ze szczęściem, z wdzięcznością. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Podziękujmy Mu za takie życie, za taką nadzieję. Oto Bóg Twój przy Tobie. Amen.